jest naprawdę przywilej dzielenia się Słowem Bożym. Więc tylko ja muszę ubrać okulary, bo ja nie jestem taki orły i muszę mieć okulary. A wtedy widzę to, a nie widzę was. Nie, tak się złożyło. Połówki mówił pastor. Ale kiedyś będę lepiej widział. Wiecie, kto był w niedzielę, w tamtą niedzielę na kazaniu? Wiecie, o czym było kazanie? Wiecie, siedziałem tu na tym kazaniu, a że zawsze przygotuję się od pewnego czasu, nie przygotuję się kazania ten, tylko jest dłuższy okres czasu. I gdy zaczynam brać, wysił, mówią mi, Panie Boże, coś chcę przez to słowo powiedzieć. Wiecie, bo ja będę mówił jedności. Będę mówił jedności. Słowo, które w dzisiejszym świecie straciło w ogóle sens. W świecie podzielonym przez różne konflikty, interesy. Wiecie, a najtragiczniejsze to, że nie ma jedności w rodzinach i brak ten dotknął też i Boży Kościół. Słowo, które straciło znaczenie w świecie, ale nigdy nie straciło Boga. Kościół, który jest podzielony, a przecież o tej jedności mówi apostoł Paweł, Piotr, Jan. Wiecie, a Pan Jezus modli się o jedność. I gdy czytamy Ewangelię według świętego Jana, otwórzcie z Ewangelii według świętego Jana, będziemy czytali parę wersetami. Pan Jezus modli się, ale o jaką jedność Pan Jezus modli się? Wiecie, to Pan Jezus kończył swoją rozmowę z swoimi uczniami, a jest to rozmowa Jego odejściu, jest to zapisane w 16 rozdziale Ewangelii Jana, w 30 wersecie do 62 wersetu. Słyszy takie słowa. Teraz wiemy, że Ty wszystko wiesz, dlatego wierzymy, żeś od Boga wyszedł. Wiecie, Jego odpowiedź jest zaskakująca dla nich. Mówi, teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina i już nadeszła, że Cię rozproszycie i każdy do swoich pójdzie i mnie samego zostawicie. Ale ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. Jest to zapisane w 16 rozdziale Ewangelii według świętego Jana, w 30 wersecie do 32 wersetu. I wtedy Pan Jezus zaczyna się modlić. Wiecie, uczniowie słyszą Jego modlitwę. Jakie wrażenie zrobiły na nich te słowa? A jakie robią na nas dzisiaj, gdy słyszymy te słowa? Wiecie, bo Pan Jezus modli się o nich i o nas, ale z każdego z osobna. Nie modli się o samą społeczność, od każdego z osobna. Mówi, Ojcze, zachowaj ich, aby byli jedno jak my, jedno jesteśmy. Wiecie, Pan Jezus modli się i prosi, aby zastali na tym fundamencie jedności. Jest to ścisła więź między Ojcem a Synem. Stwierdzając, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Nie ma między nimi podziałów, tworzą jedną całość. W 17 rozdziale, 17 wersecie prosi. Poświęć ich w prawdzie Twoje, słowo Twoje jest prawdą. Jedność, o którą Pan Jezus modli się, to jest jedność w prawdzie Słowa Bożego. On powiedział, jestem droga, prawda i żywot. I nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Wiecie, uczniowie słyszeli tę modlitwę, w której objawiła się przeogromna miłość do nich i prośba za nimi. Więc prosi, by byli jedno z kim? Ze mną. Jest to jedna z głównych próśb. I zobaczcie, w 11 wersecie jest zapisane tak. Już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do siebie idę. Ojcze Święty, zachowaj w imieniu tych Twoich, których mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. 21 do 23 wersetu. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas byli jedno. Aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś, a ja dałem im chwałę Twoją, chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś, że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Aby wszyscy byli jedno. W czym, kochani? W prawdzie Słowa Bożego. Aby świat uwierzył w co? W prawdę. Aby byli doskonali w czym? W jedności z Nim. A przez ich jedność, aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś. Wiecie, nie ma jedności w społeczności, nie ma jedności w Boże, nie ma jedności w rodzinie. Ludzie mają całkiem inny pogląd na nas. Ludzie nas inaczej widzą. Ale Pan Jezus modli się, a oni by wszyscy byli jedno w Nim. Gdy ja jestem w Chrystusie i Ty jesteś w Chrystusie, tworzymy jedną całość. Wiecie, zaczynamy bardzo rozumieć słowa apostoła Pawła. Mówi, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Apostoł Paweł pokazuje nam sens tego wszystkiego, co się Pan Jezus modli. Modli, aby On żył w nas, a my w Nim. To jest sens tej modlitwy. Cel jest jeden. Aby zostało objawione Boże dzieło zbawienia w Jezusie Chrystusie. A sens modlitwy, aby byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a w Tobie. Wiecie, Pan Jezus dobrze wiedział, że Jego poselstwo, aby było Jego poselstwo niesione, dalej musi być jedność w słowie i w czynie. Aby byli doskonali w jedności i w prawdzie. Ale ta modlitwa idzie dalej. Pan Jezus modli się o przyszłych uczniów. Modlił się o nas. W 20 wersecie. Ale też nie tylko za nimi proszę, ale też za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Wiecie, więc tak samo i my dzisiaj jesteśmy powołani do wzrastania w jedności. W jedności naszego Pana i Boga Ojca. Duch Święty jest łącznikiem tej jedności. Ponieważ cel jest jeden, aby ludzie tego świata poznali, uwierzyli, że Jezus Chrystus jest prawdą Bożą i łącznikiem między nimi a Bogiem. To jest sens, w którym my mamy nieść to poselstwo. Aby ludzie w nas widzieli. Nie w Kościele, ale w nas, w każdym z nas osobiście. Twoje świadectwo, twoje życie wskazuje, jak żyjesz i jak jesteś blisko Chrystusa. Ty nie musisz nic mówić. Ludzie sami widzą, jeśli Chrystus mieszka w tobie, jeśli Chrystus mieszka we mnie, to będę żył tak, jak mówi Słowo Boże. Mówi, ja przyjdę i zamieszkam w was. Będziemy o tym mówili dalej. Wiecie, co też Pan Jezus podkreśla? Aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Moje życie jest poselstwem. Wiecie, przyjmując jako Pana Jezusa Chrystusa i Zbawiciela, jesteśmy w Nim w jedności. Żyje we mnie. Żyje w Tobie, żyje we mnie. 23 werset, On powiedział, ja jestem w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie poznałeś, posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Kochani, w momencie zesłania Ducha Świętego przestała być to życzeniem, ale stało się to rzeczywistością. Dzięki Duchowi Świętemu, który przebywa w wierzącym człowieku, daje nam to możliwość do uczestniczenia we wszystkich atrybutach Bożych. W Jego miłości, pokoju, świętości, kapłaństwie, wieczności, z Nim i w Nim. Jest jedna zasada w Nim i z Nim. Ale wracając do arcykapłańskiej modlitwy. Pan Jezus prosił, aby byli doskonali w jedności, ale nie tej organizacyjnej, które czasem jako Kościół organizujemy. To jest też wspaniałe, że jesteśmy jedni. Ale nie tej, ale duchowej, opartej na życiu naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego Słowie. A to się objawia, po pierwsze, w poznawaniu i doświadczeniu miłości Ojca i społeczności z Chrystusem. Aby moja miłość była w nich. Po drugie, w oddzieleniu od tego świata. Nie proszę ich, abyś ich zabrał ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Po trzecie, w poświęceniu prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Po czwarte, w posłuszeństwie i wierze w Niego i wypełnienie Jego woli. I piąta rzecz, w pragnieniu niesienia zbawienia ludziom zagubionym, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Kochani, gdy zabraknie jakiegokolwiek z tych czynników, nie może istnieć prawdziwa jedność, o którą modli się Pan Jezus Chrystus. Więc nie modli się, aby Jego naśladowcy stali się jedno, lecz aby byli jedno. My mamy być jedno w Chrystusie. On nie chce, byśmy się stali, ale on chce, żebyśmy byli. Dlatego apostoł Paweł, gdy pisze list do Efezjan, to jest czwarty rozdział, trzeci werset, wzywa do jedności. Mówi, starajcie się zachować jedność ducha w wspólnym pokoju. Abyście postąpali jak przystojne powołanie wasze, wszelką pokorą, jak godnością, cierpliwością, znosząc jednych i drugich w miłości. Starajcie się zachować jedność ducha. Wiecie, apostoł Paweł pisze, że jesteśmy do jednej nadziei powołani. Więc poddajmy się pod kierownictwo, mówi Ducha Świętego, aby nasze życie było życiem w jedności i pokoju z Chrystusem. Ponieważ jedność Ojca i Syna jest wzorem jedności, jaką mają doświadczyć ludzie, w których Ojciec i Syn zamieszka. Bo Pan Jezus powiedział, jeśli kto mnie miłuje, słowa Jego przestrzegać będzie i daje obietnicę. Ojciec Go miłuje i do Niego przyjdziemy i u Niego zamieszkamy. Ewangelia Jana 14:23. Wiecie, słowo to nawiązuje do idei podkreślenia wymiaru osobistego zamieszkania Boga w nas. Bo On w nas mieszka. Ponieważ jedność Ducha nie może wytworzyć żaden człowiek i żaden Kościół. Ona istnieje w tych, którzy szczerym sercem przyjęli Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela i tworzą jedną rodzinę. Wiecie, a Kościół Jego budują wszyscy, którzy żyją w tej prawdzie. Kochani, jest to jedność myśli, jedność dążeń, jedność pragnień. Wiecie, dam wam taki przykład jedności, o której Pan Jezus mówi. Gdy czytamy Ewangelię według świętego Mateusza, czy w to wierzycie? 18 rozdział, 19 werset. Jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swą prośbę o jakąkolwiek rzecz, otrzymają od Ojca, który jest w niebie. W swoim sercu jest Jezus Chrystus. W twoim sercu mieszka i uzgadnia sprawę, modli się do Boga Ojca, to Pan Jezus mówi, a jeszcze drugi się taki poprze, jako Boży Kościół. Każdy z nas jest cegiełką w tym Bożym Kościele, ale w każdym z nas osobiście mieszka Chrystus. I jakby dwóch go zgodniło i naprawdę wierzyło w to, o co się modli, co Pan Jezus powiedział? Otrzymacie to, o co prosicie. Chyba, że temu słowu nie wierzymy. Chyba, że Pan Jezus pomylił się. Ale on powiedział, a gdzie są dwaj lub trzej, zgromadzeni w moim imieniu, ja jestem pośród was. Kochani, my potrzebujemy jedności z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Potrzebujemy jedności z sobą. Po to, aby się budować, aby cementować więzi, przyjaźnie, prowadzić do jednomyślności, a przyjaźń prowadzić do jednomyślności w prawdzie Słowa Bożego. Wiecie, to tak jak w rodzinie. Gdy jest jednomyślność w podstawowych rzeczach, naprawdę żyje się lepiej, bo ta rodzina ma wspólny cel i dąży do jego realizacji. A wtedy można rozwiązać wiele spraw, które czasami wydają się nam nie do rozwiązania. Gdy powstaną spory, podziały i tak dalej, możemy to rozwiązać. A wiecie dlaczego? A dzieje się to dlatego, że w tej rodzinie miłość bierze górę nad osobistymi dążeniami poszczególnych członków. Gdy to robimy w miłości, gdy to robimy w poszanowaniu drugiego, nie będzie podziałów, nie będzie rozdwojenia. Tak samo musi być w społeczności zborowej. Wiecie, miłość góruje nad wszystkim. Wiecie dlaczego? Bo nasz Pan jest głową Kościoła, a On jest miłością. Wiecie, kiedyś psalmista w 133 psalmie w pierwszej wersji napisał takie słowa. O jak dobrze i miło, gdy bracia i siostry w zgodzie żyją. Wiecie, chyba to jest ponadczasowe słowo. Naprawdę zgoda buduje, a nie zgoda rujnuje. I każdą społeczność, jak ich rodzinę, tak zniszczy. I tak społeczność zborową zniszczą. Rozłamy, podziały, kłótnie. Dlaczego to mówię? Wiecie, w Bożym Kościele wszyscy wierzący stanowią jedną rodzinę. Ponieważ Chrystus jest naszym nauczycielem, a my wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami w Panu. A Pan nas uczy, aby bądźcie jednomyślni i zgodni. Wiecie, i tak było w pierwszym zborze. W pierwszym zborze jerozolimskim. O tym czytamy w Dziejach Apostolskich 4:32. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce, jedna dusza. Jeden organizm bijący w jednym rytmie. Codziennie też jednomyślnie trwali w modlitwach, chwaląc Boga Pan zaś codziennie pomnaża liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. A lud ich miał w wielkim poszanowaniu, ponieważ poważali ich za ich jedność w Jezusie Chrystusie. Wiecie, nie trzeba się modlić o jedność. Trzeba żyć w tej jedności. Trzeba żyć w tej jedności z Ojcem i Synem. Wiecie, a to rzutuje, jak będziemy żyli z Bożym. Dlatego apostoł Paweł pisze list do Rzymian. Wskazuje im i nam, jak powinna wyglądać nasze postępowanie względem siebie. Mówi to do osób wierzących. Chyba, że uważacie, że apostoł Paweł pisał list do niewierzących ludzi. No to, ale ja widzę, że to do wierzących jest napisane. Żyjcie sobą w zgodzie. Mówi, żyjcie sobą w zgodzie. Wszystkich traktujcie jednakowo. Zabiegajcie o przyjaźń ludzi. Nie wywyższajcie się. 14 rozdział, 19 werset. I zachęca. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. 15 rozdział, 5 i 6 werset. Paweł pisze, a Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, i teraz słuchajcie, to On sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa, abyście jednomyślni, jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa w jednym duchu. Wiecie, aby Kościół Boży dobrze funkcjonował, musi być prowadzony przez Ducha Świętego. I musi wiedzieć, że głową jest Jezus Chrystus, a my jesteśmy tylko członkami tego Kościoła. Więc nie można przyjmować zwierzchnictwa żadnego człowieka, który stawia się ponad Chrystusem. Żyjemy w takich czasach dzisiejszych. Przejdziemy do konkretu. Powiedziałem, więc nie można przyjąć za żadnego zwierzchnictwa, żadnego człowieka, który się stawia ponad Chrystusem. Bo to Bóg planuje pracę i rozwój Kościoła i Duch Boży winien prowadzić Jego pracę. Nie żaden człowiek, a tak często się zdarza, że przyjęliśmy pracę Ducha Świętego. Przyjęliśmy pracę Ducha Świętego. My wszyscy lepiej wiemy. Wiecie, i zaczyna się problem. Co się dzieje, że Kościół powołany do jedności, jednomyślności, posługując się tym samym słowem, tworzy podziały od samego początku? Wiecie, to, co zostało powiedziane do starszyzny efeskiej, przez Pawła zaczyna się wypełniać. On miał prorocze słowa. Ja wiem, że po moim odejściu, mówi, wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Mówi, wejdą między was ludzie, nie będąc patrzeć na was. Będą robili tylko to, co oni chcą. Mało tego, nawet spośród was samych, Paweł mówi, powstaną mężowie mówiące rzeczy przewrotne. Nie zgadzają się z nauką Jezusa Chrystusa. Po co? Po to, aby uczniów pociągnąć za sobą. Jeśli się to działo w tamtej społeczności, to co się dzieje dzisiaj? Powiem wam zbór w Koryncie. Gdy w zborze koryńskim pojawiła się pierwsza oznaka rozłamu, apostoł Paweł reaguje natychmiast. Wie, że spory pośród członków Kościoła prowadzą do rozłamów, które rzutują na całą społeczność. Dlatego, gdy otwieramy list do Koryntian, pierwszy list, pierwszy rozdział, 10 werset, Paweł prosi, mówi, a proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni, aby nie było między wami rozłamów. Lecz abyście byli zespoleni jednością myśli, jednością zdania. Te same słowa są skierowane do listu do Filipian. Tam samo, to samo się tam dzieje. Wiecie, były to tak ważne słowa skierowane do tej społeczności, gdzie zagościł rozłam, który spowodował podziały między nimi. Wiecie, a jego reakcja na podziały? Wiedząc, że chrześcijanie, nie wykonywają Słowa Bożego, tak jak mieli, to sobie przeczytajcie, co pisze w liście do Koryntian, pierwszy rozdział, 11 werset, 11, pierwszy list, 11 rozdział, 19 werset. Słyszy się, że gdy się schodzicie, powstają między wami podziały. Po części temu wierzę. Wiecie, podziały tworzą ludzie. Jest to oznaka człowieka. To jest oznaka człowieka nie dającego się podporządkować pod Słowo Boże ani pod Ducha Świętego. Ale Paweł stwierdza, mówi, kochani, zresztą muszą być nawet między wami podziały. aby wyszło na jaw, którzy z was są prawdziwie wierzącymi ludźmi. Wyobrażacie sobie, czytacie taki list. Siedzicie w zborze i nagle czytacie 11 werset. Zresztą muszą być między wami podziały. Aby wyszło na jaw, którzy spośród was są prawdziwie wierzącymi ludźmi. Wiecie, Kościół był rozdwojony niezgodą. Dlatego apostoł Paweł, aby wyszło na jaw. Wiecie, podziały ujawniają, kto zdał duchowy egzamin autentyczności i czystości. Naprawdę. Podziały ujawniają, kto zdał ten naprawdę duchowy egzamin autentyczności i czystości. Jest to dobry test dla nas dzisiaj, w dzisiejszym Kościele. Robię podziały, czynię podziały, robię niezgody. Nie masz nic do czynienia z Chrystusem. Nawet się nie łudź. Wiecie, apostoł Paweł zadał pytanie, czy rozdzielony jest Chrystus? Czy podzielony zbór może reprezentować Kościół Chrystusowy w jednej myśli? Czy mają wspólne zadania co do swojej tożsamości? Nie. Rozdzielony Kościół nie spełnia w ogóle wymogów Chrystusowych. Zresztą powiedzcie sami, czy rodzina, w której powstają podziały, domownicy nie mają płaszczyzny porozumienia między sobą, czy taki dom może dobrze funkcjonować? Odpowiedzcie sami, jesteście rodzinami. No nie. Bo jak można się budować, jeśli każdy w tym domu idzie swoją własną drogą? Wiecie, to jest tak jak małżeństwo po rozwodzie. Rozchodzą się i każdy z nich zaczyna nowy związek. To jest rodzina? I tak się dzieje w Bożym Kościele. Podziały, rozłamy, konflikty, spory, niedomówienia. Wiecie, i często patrząc na to, odnosi się takie wrażenie, jakby głowa Kościoła, Jezus Chrystus, siedział w ławce, bo tam go posadził człowiek nazywający się chrześcijaninem. Posadziliśmy Chrystusa w ławce, bo my wiemy wszystko lepiej. I bierzemy sprawy w swoje ręce i zaczynamy rządzić. Wiecie, to nie droga do rozkwitu Kościoła, a tak się dzisiaj dzieje. Tak i mojego i twojego domu. Wiecie, bo to ma dwa wymiary. Tak musi być rodzina cementowana w jedności, tak też zbór Boży. Słowo Boże mówi, Bóg poddał wszystko pod stopy Jego, a Jego samego stanowi ponad wszystko głową Kościoła. Wiecie, apostoł Paweł, gdy pisze do Efezjan, 4 rozdział, 5 werset, mówi, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Mówi, jeden Bóg, jedna wiara w Jezusa Chrystusa, jeden chrzest w Duchu Świętym. Gdyż Pan Jezus powiedział, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Nie ma podziału. Wiecie, tak więc wszyscy, którzy należą do prawdziwego Kościoła, Chrystusowego, stanowią jedno ciało. Tyle Słowo Boże. A jak jest? Tyle jest Słowo. To jest Słowo Boże. A teraz jak jest? Słyszy się kościoły noszące miano, kościół chrześcijański, zwalczają się. Nie ma jedności i kochani, nie będzie jedności. Podziały nawet jeszcze do zborów czysto biblijnych. A winny jest człowiek, który tworzy podziały i będzie je tworzył. Nie łudźcie się. My tworzymy podziały i będziemy je tworzyli. A Pan Jezus mówi, nie dawajcie zgorszenia. Wiecie, Pan Jezus potępia wszelkie zło w społeczności ludzi nazywających się chrześcijaninami. Przeczytam, co pisze Paweł do Koryntian. Jeśli są podziały między wami, Paweł mówi, jesteście cieleśni. Myślicie, żyjecie na sposób ludzki, bo są między wami kłótnie, zazdrość, obmowa. A jeśli tak jest, to dajcie sobie sami odpowiedź. Czy na sposób ludzki nie postępujecie? I tak jest do dzisiaj. Jedni uważają, że są lepiej uduchowieni od innych. Mają więcej darów duchowych. Pan przez nich lepiej przemawia. Wiecie, można mnożyć. I tak człowiek cielesny podąża za swymi emocjami. Jestem lepszy od innych. Jestem lepszy od innych. Ja mówię na językach? No nie mówię. My uzdrawiamy, oni uzdrawiają. Czy aby na pewno tego chce Pan? Czy aby na pewno to jest Kościół Chrystusowy? To, że Kościół został podzielony, wypływa tylko z ludzkiej namiętności i górowania nad innymi, z pychy człowieka. Wiecie, otwórzcie sobie list, trzeci list Jana. Jan poruszył ten temat, gdy pisze do swojego przyjaciela Gajusa. Mówi o trudnościach w Kościele. 9 werset. Lecz Diotrofes, który lubi odgrywać wśród nich, tak pisze, kierowniczą rolę. Nie uznaje nas, ze złośliwymi słowami nas obmawia. Nie zadawamy się tylko tym, ale sam nikogo nie przyjmuje, braci, lecz nawet zabrania do czynienia tym, którzy ich chcą przyjąć i usuwa ich ze zboru. Czy to jest do pomyślenia? Ile takich Diotrofesów jest w Kościele czasów dzisiejszych? Którzy Boży Kościół traktują jako swoją własność. Nie podoba ci się, co mówię? Co czynię? Opuść zbór. Są to ludzie cieleśni, kochani. Są to ludzie cieleśni. 1 Piotra 5,2. A Piotr pisze. Piotr pisze całkiem inne słowa do prowadzących Boży Kościół. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. Wiecie, mają być wzorem dla trzody. Mają być wzorem dla wierzących. Wiecie, jeżeli ktoś prowadzi kościół, prowadzi zbór, jest butny, zarozumiały, pyszny, dbający tylko o siebie, czy to jest wzór dla wierzących ludzi? Czego chce nas Pan nauczyć? Wszystkich. Jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za Kościół Boży. To się nie dotyczy tylko pastorów, starszych zboru i innych. To się dotyczy wszystkich, bo jesteście członkami Bożego Kościoła. Jeśli Chrystus was żyje i mieszka, jesteście członkami Bożego Kościoła. I tak mówi Słowo Boże. Czy to jest wzór dla wierzących ludzi? Czy to jest wzór dla ludzi z tego świata, o którym mówił? Modli się, Pan Jezus, aby przez nich uwierzyli ci, co są w świecie. W co oni mają uwierzyć? Wiecie, apostołowie znali swoje miejsce w Bożym Kościele. Pan Jezus dał im naprawdę bardzo, bardzo wyraźnie do zrozumienia, jak mają postępować. Gdy umył im nogi, pokazał im, aby dobrze służyć Bogu, muszą służyć w pokorze innym ludziom. I oni poszli tą drogą, poszli drogą uczniostwa. A co się liczy w dzisiejszym Kościele? Wiecie, liczą się ludzkie plany. Plany, statystyki, zjazdy, okręgi, wybory. Liczby, co jeszcze? A wszystko to jest tak uduchowione, to jest tak po Bożemu wzięte. Bo Bóg tak chciał, żebyśmy robili. A gdzie w tym jest Bóg? A gdzie w tym jest Chrystus? Gdzie w tym jest Jego Słowo? Tak powiedziałem, Kościół chrześcijański jest najbardziej podzieloną wspólnotą ze wszystkich religii. Jakby tego by było mało, powtarzam jeszcze raz, jeszcze się ze sobą zwalcza. Jakim wzorem są dla tego świata? Wiecie, te słowa Pawła są proroczymi słowami. Zresztą muszą być między wami podziały, aby wyszło na jaw, którzy naprawdę z was są wierzącymi ludźmi, w których mieszka Chrystus, który Chrystus prowadzi. A przecież wszyscy posługują się tym samym Słowem Bożym. Ale inaczej wykładają Słowo Boże. Prawda zostaje rozmyta, duch gaszony. Wiecie, mówią o Bogu miłości, ale rzadko mówią o Jego sprawiedliwości. Jeśli chcemy słuchać całe Słowo Boże, to musimy słyszeć o sprawiedliwości Bożej. Wiecie, nie mówią, że Bóg nienawidzi grzechu, bo wiecie, bo to nie wypada. W dzisiejszych czasach nie wypada mówić o grzechu. No ludzie, przestańcie. Żyjemy w XXI wieku, idziemy o grzechu, mówili. Przecież my jesteśmy wszyscy tacy święci. To wszyscy, to nie, mało tego. Wiecie, mówią nagrodzie, ale nie mówią karze. Jeśli mówimy, głosimy Słowo Boże, to mówimy, że Bóg daje nagrodę, ale Bóg tych, kto nie przyjmuje, to karze ludzie. idą do piekła. Mało tego. Mówią o niebie, ale nie wspominają o piekle. Nie mówią ani o karze, ani o piekle. Kto czytał ostatnio kalendarz? Wczorajszą datę. Wiecie, Ameryka jest wychowana na Biblii. Ameryka jest na Biblii wychowana. I pewien amerykański historyk kościoła przeszukał wszystkie czasopisma teologiczne w Stanach Zjednoczonych i nie znalazł nikt ani jednego artykułu na temat piekła, kochani. Wynik swoich poszukiwań skomentował słowami. W międzyczasie piekło znikło bez pamięci i nikt nawet tego nie zauważył. Kochani, znikło piekło, nie ma piekła. To o czym będziemy mówili? To o co, po co ja tu przychodzę? Ja nie mam piekła, to ja idę do nieba. Tak stoję. Nie mówimy ani o karze, ani o piekle, nie mówią o niczym. A wiecie dlaczego to jest? Mówią wszystkim, co chcą ludzie słyszeć. I takie będą zbory. Zbory się będą dzielili, bo nie będzie się podobała nauka jednych, ale wezmą sobie innych. Słowo mówi, nabiorą sobie uczniów takich, jakiego nie chcą. I ten Kościół będzie podzielony. Ale to nie chodzi o podzielenie, chodzi o jedność w duchu i w Chrystusie. Ale kochani, to nie wpływa na to, że ludzie się upamiętają, ludzie porzucają drogę grzechu. Więc mówię o wszystkim, aby załagodzić, aby tak uspokoić ludzi. Ale nie stawiajmy Jezusa Chrystusa na pierwszym miejscu. Tak jak my wierzący stawiamy Go na pierwszym miejscu, bo w nas mieszka i w nas żyje. Wiecie, kończę swój apostoł Paweł, drugi list do Koryntian i też będzie kończył. Apostoł Paweł daje taką dobrą radę nam i nim. 13 rozdział, 11 werset. Mówi, zmieńcie, kochani, zmieńcie nastawienie. Doskonalcie się, mówi, w pokorze, uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Proś, weźcie to z serca swego, to napomnienie. Bądźcie jednomyślni. Jest obietnica, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Dlatego z Boże jest tak ważna jedność. Jedność w słowie, w jednomyślności, ale oparte na Jezusie Chrystusie. Bo On jest w nas, a my jesteśmy w Nim. Wiecie, bo to ono pozwala naprawdę uniknąć wiele kłopotów. I daje możliwość budowy Bożego Kościoła. Dam wam na przykład. Wiecie, Paweł goni Piotra. Gani Piotra wśród wszystkich obecnych. Wiecie, jakie Piotr miał stanowisko? I taki podrzędny Paweł przy wszystkich ludziach mówi, Piotrze, nasz Pan nie tak uczył, jak postępować w Bożym Kościele. O, powiedzcie teraz trochę wyższym w Kościele tak, i tak nie wypada. Co usłyszycie? Czy się obraził? Nie, przyjął to z pokorą. Potem pisze nasz ukochany brat Paweł swojej mądrości. A powiedzcie to teraz człowiekowi, który się jest butny w Kościele, który się wywyższa ponad wszystkim, powiedzcie taki coś. On tego w życiu nie przyjmie, on was wyrzuci z zboru. Jak do trapez. Nie podoba ci się do domu. Wiecie, co pisał apostoł Paweł? Piotr, przepraszam, 3:8. A w końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni i pokorni. To są cechy, które służą do budowy społeczności zbrojowej i naszych domów rodzinnych, kochani. A potrzebujemy tego. Potrzebujemy jedności społeczności zbrojowej i w domach naszych. A prawda jest taka, że Pan Jezus modląc się o to prosi Ojca, aby byli doskonali w jedności w kim? W Nim, we mnie i z sobą. Aby świat poznał, czyją własność jest Boży Kościół. Jego, a my jesteśmy tylko Jego uczniami. Ale Juda też ostrzega. Gdy czytacie list Judy, 19 rozdział, to jest na zakończenie, Juda ostrzega. Uważajcie na tych, którzy wywołują rozłamy. Są to ludzie nie mający Ducha Bożego. Amen.